Radio Kraków Kultura.
A ze mną już moi i Państwa dzisiejsi goście. Joanna Bociąg, sekretarzyni Nagrody Wisławy Szymborskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I specjalista do spraw PR-u i social mediów Kuba Krasny. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, cześć.
Fundacja Szymborskiej dopowiem. No, będzie nas dzisiaj prowadzić poezja, proszę Państwa, i zdecydowanie najważniejsza, jak sądzę, nagroda, tak? Poetycka, tak?
Chyba tak,
tak, niepewnie mówię, ale patrzę na Was, jak reagujecie na... Znamy już tych, którzy powalczą o główną nagrodę. Natomiast chciałabym Was zapytać o to, jak patrzycie na tę nagrodę w 2026 roku? Co się zmieniło? Jakie postawiliście sobie być może nowe cele albo wyzwania?
Tak, no nagroda się zmienia i to nas bardzo cieszy, bo nie stoimy w miejscu. Staramy się przede wszystkim dbać o różnorodność tematyczną i pokoleniową w nagrodzie, ale za to o tym dwa nasze wspaniałe jury, które...
Ale zakładam, że nie jest to determinantem nagrody, bo przecież walczymy o to, żeby to miki były jak najlepsze.
Oczywiście,
a nie...
oczywiście, oczywiście. Natomiast za tym stoi nasze jury. Troszkę się zapętliłem, bo chodziło mi właśnie o to, że jury się zmienia, że jury nie jest stałe. To nie jest ta sama kapituła przez wiele lat. Przed każdą edycją, przed ogłoszeniem w ogóle naboru ogłaszamy, kto w danym roku będzie oceniał tomy. To są specjaliści zwykle związani z tłumaczeniem literatury, głównie poezji. W tym roku pożegnał się z nami po kilku latach Andrea Ceccarelli i zastąpił go w kapitule Mark Tardy, czyli reprezentant tutaj Stanów Zjednoczonych. To jest o tyle ważne, żeby po prostu zmieniała się też perspektywa, żeby to nie byli w kółko ci sami ludzie, żeby też może jakiś świeży głos się pojawił w tej dyskusji o poezji. Być może osoba, która dołącza do grona kapituły, ma jakieś swoje ukryte albo nieznane, albo wewnętrzne przeżycia związane z tłumaczeniem poezji, bo przecież też przyznajemy nagrody za tłumaczenia, więc też może przedstawić jury swoją perspektywę.
Ale to w ogóle jest chyba bardzo dobry kierunek i o tym dyskutuje się w ogóle w świecie literatury, że takie zastane gremia jurorskie i kapituły nie zawsze dobrze działają, bo zaczyna się wchodzić w pewne utarte schematy. Nawet członkowie jury i kapituł przecież mówią bardzo często o tym, że w zasadzie w ciemno mogą powiedzieć, kto co wskaże, bo zaczynają poznawać z upływem lat swoje gusta, to jakie argumenty mogą się pojawiać. Więc ten rodzaj fermentu, jak sądzę, takiej pewnej wymiany, o której mówisz, w ogóle jest chyba mile widziany w tego rodzaju nagrodach i dyskusjach.
Tak, wczoraj w nocy w zasadzie polskiego czasu została ogłoszona Międzynarodowa Nagroda Bookera. Mhm. Tam jury zmienia się praktycznie co roku. Nie dam sobie ręki uciąć, czy nie powtórzył się któryś juror w ciągu tych wszystkich lat, natomiast coraz częściej też ludzie, którzy funkcjonują w świecie kultury, w świecie mediów, popkultury, są zapraszani do tych kapituł, którzy wiadomo, że interesują się literaturą, że dużo czytają. No tutaj taki chyba najbardziej znany przykład Dua Lipy, prawda, która też czyta czasami tomiki poezji na swoich kanałach, albo jest zapraszana do prowadzenia gal, do występowania na galach, a z tego co wiem, to też do jury niektórych nagród. Także wydaje mi się tak, że to służy nagrodom.
Dołożysz
tak? Tak, mogę dodać jeszcze a propos tej międzynarodowej kapituły. U nas to jest też o tyle ważne, że bardzo od samego początku nagrody, i to akurat się nie zmienia, bardzo zależy fundacji na promocji nominowanych i laureatów za granicą i na tłumaczeniach na inne języki. I to rzeczywiście się dzieje, bo literatura polska jest znana za granicą, jest sporo tłumaczy, którzy przekładają literaturę polską i poezję na języki obce. No ale dzięki właśnie tym członkom jury, których tutaj zatrudniamy, oni są też takimi ambasadorami trochę w swoich krajach literatury polskiej. I jeśli jest jakaś książka, już nieraz tak się zdarzyło, że jakaś książka nominowana przez kapitułę została później albo przetłumaczona przez właśnie członka jury, albo przez kogoś, komu ta osoba zaproponowała, mhm. że o zobacz, to jest świetna książka, którą można przetłumaczyć na nasz język. Mhm. I to rzeczywiście działa i to nas bardzo, bardzo cieszy.
Ja lubię tę opowieść o tłumaczach i tłumaczkach, którzy po prostu są najlepszymi dealerami polskiej literatury za granicą, albo w Polsce, jeśli chodzi o inne języki.
Tak. Albo tu i tu.
No oni wskazują, oni wyciągają, oni wyłuszczają, są w stanie po prostu ocenić przez jakiś taki swój filtr i wrażliwość, no przynieść nam coś naprawdę spektakularnego.
Tak, 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 bo to często jest tak, że oni mają zupełnie inne konteksty odczytywania tej poezji. Ale co jest też fajne, ja lubię obserwować, jak oni poznają coś nowego, coś, czego w ich literaturze nie ma, albo nie ma w literaturach, którymi oni się fascynują. I nagle widzą coś obcego, coś, do czego podchodzą z dystansem. Mhm. Takim przykładem właśnie był Andrea Ceccarelli, który był na początku absolutnie miał gust taki klasycyzujący wręcz.
I rozmawialiśmy o tym.
Tak. Bo to jest
pamiętam
tę rozmowę. Fascynujące, jak Andrea zmienił swoje podejście do literatury. Jak to było widać z edycji na edycji, jak po prostu te wspólne rozmowy mogą inspirować i otwierać do poznawania poezji. To jest wspaniałe. Ale jeszcze a propos tego, to jest dobry moment, żebym też powiedziała, że w tym roku z okazji Światowego Kongresu Tłumaczy, który odbywa się na początku lipca, szykujemy taką antologię właśnie wierszy nominowanych w ciągu tych 14 edycji do Nagrody Wisławy Szymborskiej. To właśnie nominowanych, a nie laureatów. No bo laureaci jakby już te swoje laury właśnie dostali, oni są tłumaczeni, są znani za granicą. To będzie taki typowy katalog w formie pewnie tylko elektronicznej, z przeznaczeniem dla tych 200 tłumaczy, którzy przyjeżdżają tutaj na Światowy Kongres Tłumaczy, żeby mogli poznać tych 50.
Podsuwacie po prostu.
No tak, troszkę tak.
Ale to dobrze, jakoś trzeba wykorzystać to niezwykłe skądinąd wydarzenie. Mhm. Cieszę się, że w ogóle o nim wspomniałaś, bo to jest rzecz, do której się już od dłuższego czasu wszyscy przygotowują.
Tak, i oczywiście będzie tam sporo naszych jurorów, którzy się przewinęli w kapitule przez te 14 edycji.
No, czyli nie tylko będziemy dzisiaj rozmawiać o nagrodzie, ale też wskazywać Państwu ewentualne kierunki zainteresowania tego, co jeszcze później będzie się działo w Krakowie. Ciutkę później tylko. Wróćmy proszę do nagrody. Zacząłeś, Kuba, mówić o tym, że nagroda się zmienia. Dopowiedz proszę jeszcze, co ta zmiana oznacza.
Tak, tutaj nawiązując do dwóch wątków, czyli wątków tłumaczy i nowości. Po raz pierwszy opublikowaliśmy, to się nazywa shortlista, tak, krótką listę, no nie powiemy nominacji, ale takich książek, które znalazły się w takim ścisłym finale książek tłumaczonych do Nagrody Szymborskiej. Wytłumaczę tylko pokrótce, bo może nie wszyscy wiedzą. Co roku przyznajemy nagrodę za najlepszy polski tom poetycki wydany w roku ubiegłym, tak? A oprócz tego co dwa lata przyznajemy nagrodę za najlepsze tłumaczenie tomu poetyckiego z języka obcego na język polski. No i wydaje mi się, że tutaj właśnie ta perspektywa tłumaczy zagranicznych członków kapituły też jest ważna, bo są też w stanie ocenić, czy te tłumaczenia są dobre, bo to nie chodzi tylko o wartość samego tomiku. Oczywiście to też jest ważne, to też jest jedna z dominant. I nie tylko o znane nazwisko, ale również o to, czy to tłumaczenie jest rzetelnie wykonane, czy redakcja jest dobra. No i gdzieś tam może na samym końcu też, jak ten tom ostatecznie jest wydany, czy to wszystko wygląda estetycznie, jest dobrze zredagowane. Także w tym roku opublikowaliśmy taką listę 15 15 tytułów i okazało się, też nawiązując do tego, czym się zajmuje fundacja do social mediów i w ogóle mediów, że ta lista bardzo szeroko się rozeszła. Miała mnóstwo udostępnień, bardzo wszyscy ludzie związani z tymi tomami cieszyli się, że taka lista powstała, bo no jednak zawsze jak podajemy listę najpierw zgłoszeń do Nagrody Szymborskiej, później pierwszą selekcję.
I ona zawsze robi wrażenie.
Tak, później pięć nominowanych, no to gdzieś jest sygnał dla poetów, że są zauważeni, dla wydawnictw, dla ludzi, którzy edytują czy robią korektę. Natomiast zawsze ogłaszaliśmy ten jeden tom i w zasadzie dostawaliśmy takie pytania, a dlaczego ten? A jakieś inne były w finale, a może ktoś był drugi, bardzo mało brakowało. Także ta lista jest ważna właśnie ze względu na to, że wybierają tę listę specjaliści i osoby żyjące literaturą i dla wydawnictw to też jest ważne, czyli niekoniecznie, że tylko ta jedna dostała nagrody, tylko o, zobaczcie, byliśmy w tej liście 15, a naprawdę 15 z dwóch lat, no to jest już jakaś selekcja. Jakaś...
Czyli od 70 do 80 mniej więcej tych
które były zgłoszone. Tak, które były zgłoszone.
Tu Radio Kraków Kultura.
Powiedzcie proszę, jakich efektów się spodziewacie po działaniu w ogóle i zasięgu działań Nagrody Szymborskiej? Bo myślę, że jest już tyle edycji za wami, że jesteście w stanie też zaobserwować poza tymi międzynarodowymi strukturami, dzięki którym polscy poeci, polskie poetki mogą zaistnieć, poza oczywiście realnym pokazaniem czegoś, co wciąż jest uważane za niszę. No myślę, że z tym trudno dyskutować w przypadku poezji, mimo jej niebywałej siły i miejsca w polskiej literaturze. Natomiast dostrzegacie coś, co na przykład, nie wiem, szerzej dociera do odbiorców i odbiorczyń. Zaczyna się więcej dyskutować o poezji. Czy widzicie jakieś takie zmiany na przestrzeni lat, które was cieszą po prostu jako organizatorów tego rodzaju wydarzenia? Trudno mierzalne, ja wiem.
Tak,
ale...
trudno to ocenić, no bo wiadomo, że ja zawsze zwracam na te elementy uwagę, ale wydaje mi się, że ta poezja pojawia się częściej na przykład na wydarzeniach kulturalnych, jako takich związanych z nie tylko z literaturą nawet, ale w ogóle takich ogólnokulturalnych, albo nawet wręcz jakichś bardziej ukierunkowanych naukowo, że gdzieś ta poezja jest brana pod uwagę jako jeden z możliwych języków opowiadania o świecie. Że to nie jest tylko takie sobie pisanie bajeczek trochę, takie oderwane od rzeczywistości, tylko że to jest jeden z języków opisu naszej rzeczywistości.
To jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, wiesz, że poezja jako język opisu rzeczywistości, bo próbuję teraz szybko, wiesz, przebiegać przez dziesięciolecia wstecz. Aha. I myślę sobie, że nie wiem, czy istnieje inny język, który był tak reakcyjny i tak silnie pracował ze społeczeństwami w ogóle w historii, zwłaszcza w sytuacjach takich mocno eksploatujących na przykład dane państwo, jak poezja.
No tak.
To był ten język.
Tak, tu zawsze była poezja. Ale tak, i to jest prawda, że ona zawsze tu była, ale chyba nigdy nie była brana w takim dyskursie naukowym. W sensie, że ona zawsze było, mam wrażenie, że teraz też, ponieważ ja mam jakieś tam związki z środowiskiem uniwersyteckim, to widzę, jak bardzo teraz humanistyka i nauki o literaturze i sama właśnie poezja zbliża się do nauk ścisłych, jak one ze sobą, jak ci ludzie ze sobą rozmawiają i nie oddzielają się taką grubą kreską, że fizyka jest w stanie czerpać z poezji i odwrotnie. To jest bardzo fascynujące.
No, podoba mi się to, gdybyśmy zdarzali takie języki z kolei, tak, język tak, matematyki, język...
Tak. I to się dzieje. I są też zresztą poeci, którzy to robią. Na przykład Radosław Jurczak jest matematykiem. I to skrupulatnie wykorzystuje. No, Aleksandra Górecka, która napisała tom matematyczny. Mhm. I to są doskonałe tomy, które właśnie wykorzystują z jednej strony taką wrażliwość poetycką i język poetycki, a z drugiej strony naukę, które takie dwa światy, które na pozór by się wydawały zupełnie odległe.
Wrócimy do tego wątku. Wrócimy do tego wątku. Powiedz, Kuba, proszę, jeżeli mówimy o perspektywie czasu związanej z istnieniem Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, to jeszcze sobie myślę o tym kontekście 30 lat, które mijają w tym roku od otrzymania przez Szymborską Nobla. Czy wy to wykorzystujecie w narracji o nagrodzie, o poezji, o powadze tematu, którym się zajmujecie?
I po raz kolejny otwierasz tutaj, może nie puszkę Pandory, tylko coś odwrotnego.
Możemy to wyciąć.
Do puszki Pandory, czyli po prostu mnogości tematów, które się z tym wiążą. Mhm. Bo oczywiście na gali Nagrody Szymborskiej, oczywiście przez patronat noblistki zawsze pojawia się nawiązanie w przemowach na początku w eseju pani profesor Teresy Wallas, więc myślę, że gdzieś ten akcent 30 lat Nobla na pewno się pojawi. Wydaje mi się, że też bliżej samej daty ogłoszenia i później przyznania. Przypomnę, że chodzi o październik i grudzień, więc zakładam, że kumulacja wszystkich wydarzeń będzie się łączyć gdzieś w tym momencie. Natomiast to, co jest ważne, celebrujemy 30-lecie przyznania Nagrody Nobla polskiej poetce. Jest to, bo szukałem różnych informacji w sieci, jak to było relacjonowane na przestrzeni lat. Jest to uznawane za jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w historii, o ile nie współczesnej Polski, to Polski w ogóle, więc jest to bardzo ważne wydarzenie. Na pewno przysłuży się do promocji samej poezji Wisławy Szymborskiej. Na pewno pojawi się tutaj mnóstwo rzeczy wokół i artykułów, materiałów i też przecież to już jest jawna informacja, że pojawi się nowy film dokumentalny o Wisławie Szymborskiej. Też właśnie w związku z tą 30. rocznicą. Natomiast wracając do twojego poprzedniego pytania, a odpowiadając na to, Wisława Szymborska jest takim żaglem dla tych wszystkich poetów. Jak ktoś dostaje Nagrodę Wisławy Szymborskiej, to myślę, że przez to ona jest ważna, że już pomijam fakt tego, że jest konsekwentną nagrodą, że jest dosyć dużo warta finansowo dla laureata, za tym idą też tłumaczenia.
Ta statuetka też jest fajna.
Piękna
statuetka. Ja mam do niej pewną słabość.
Tak, to prawda. Pozdrowienia pana Andrzeja Strzelczyka, tak? Z firmy PMP, który bardzo dba i co roku tworzy nową. To nie jest kopiuj wklej jedna ta sama. To za każdym razem jest ręczno-mechaniczna robota, ale tak.
No i grawerowany rok jest.
I tak grawerowany rok,
różni
tak.
Się. Zresztą dzisiaj jest przekazywana panu Andrzejowi.
No proszę.
Tak, bo troszkę krzywo się rok wygrawerował i pan Andrzej nie
zaakceptował.
Nie zaakceptował. Dał bardzo nam, szanuję. Ale przemyślał i przyjeżdża do Krakowa akurat i poprosił o zwrot i wygraweruje jeszcze raz.
Tak, żeby gdyby ktoś
nie
się zastanawiał,
proszę państwa.
Gdyby ktoś się zastanawiał, jak wygląda praca przy nagrodach literackich, to nie jest tylko gala.
Nie, to jest
krzywy grawer.
Tak,
też krzywy grawer.
Konieczność dostarczenia panu Andrzejowi o godzinie 20 statuetki, żeby poprawił.
Ale to, co jest też istotne w kontekście tego, z czym się wiąże nagroda, z czym się wiąże działanie fundacji, to może też powiem o tym zasięgu międzynarodowym, bo Wisława Szymborska obok Olgi Tokarczuk i Czesława Miłosza, teraz coraz częściej myślę Szczepana Twardocha, jest jedną z najczęściej tłumaczonych polskich, nie tylko poetek, pisarek, bo tłumaczy się nie tylko poezję Szymborskiej, ale teraz coraz więcej jest tłumaczeń jej recenzji, tak zebranych w tomie wszystkie lektury nadobowiązkowe. Także widać jej obecność na targach międzynarodowych i w przypadku dyskusji o Szymborskiej, czy wokół Szymborskiej, czy w związku z różnego rodzaju rocznicami, pojawiają się poeci, którzy zajmują się Szymborską, którzy Nagrodę Szymborską dostali, którzy Szymborską się inspirowali. Więc to jest taki ciąg naczyń połączonych, ciężki do obliczenia, ale na pewno z ogromnym zasięgiem i w przypadku takich rocznic zwiększony pretekstem, tak? Powodem, w zasadzie nie pretekstem, powodem do ponownej dyskusji.
Tu Radio Kraków Kultura.
To powiedzmy proszę o tych szczęśliwcach, którzy już pojawiają się w... już pojawiają się w mediach jako ci wybrani, z których będzie wybrany jeden lub jedna. Mm-hmm. Natomiast przyglądnijmy się nominacjom tegorocznym. Mm-hmm.
To może w kolejności alfabetycznej, tak?
Może być.
Żeby było sprawiedliwie. To jest Zofia Bałdyga i jej tom Nauka oddychania, wydany przez wydawnictwo Warstwy. Może wymienię najpierw wszystkich. Mm-hmm. Jerzy Jarniewicz, Trzy kobiety, wydany przez Biuro Literackie. Maria Kwiecień, Outback, wydany przez wydawnictwo Warstwy. Marlena Niemiec, Skroń, wydany przez wydawnictwo Convivo. I Agata Puwalska, tom Alice Ubbo, wydany przez Biuro Literackie. Czyli dwie książki z Biura Literackiego.
Dwie z warstw.
Dwie z warstw
i jedna Convivo.
Z Convivo. No i mamy laureata za tom tłumaczony na język polski. To jest Raul Zurita, książka o tytule Zurita, przetłumaczona przez Martę Eloy-Cichocką, wydana w wydawnictwie Lokator.
Tak, jest to już trzecia nagroda dla Lokatora, także no tutaj hat-trick, tak?
Natomiast absolutnie nie jest to brane pod uwagę przez kapitułę, jakie to jest wydawnictwo.
Po prostu tak się dzieje.
Po prostu tak się dzieje. Lokator po prostu wydaje doskonałe książki i Piotr Kaliński ma po prostu jakiś niesamowity zmysł do wyboru tych książek, które będą tłumaczone.
Ale także osób, które to tłumaczą, tak?
No i tak, oczywiście.
To są znakomici tłumacze.
Tak. No i myślę,
trzeba
że tutaj...
po kogo sięgnąć.
Myślę, że tutaj dla Marty Eloy-Cichockiej to jest jak najbardziej zasłużona nagroda. Nawet nie tylko za tę książkę, ale w ogóle za całą jej pracę, którą robi i tłumaczeniową, i w ogóle dla kultury polskiej za granicą. To jest książka przełożona z języka hiszpańskiego. Mhm.
Czy możesz tak dosłownie w dwóch, trzech zdaniach podpowiedzieć słuchaczom i słuchaczkom, z czym mogą, z jakim tematem się zderzą, jeśli sięgną po tę książkę?
Tak. To jest w ogóle wybór autorski Raula Zurity. Od początku jego twórczości, właściwie od debiutu po czas, kiedy ta książka była tworzona, czyli do zeszłego roku. I no to są smutne wiersze, trudne.
Smutne, trudne wiersze, tak. I to się nazywa PR.
Przede wszystkim polityczne.
Chcę zabrać książkę, ale mi nie chcę oddać. Proszę. Wyciągam ręce, błagalnie.
Przechodzi o mikrofon.
Nie, mikrofonu ci nie chcę zabierać.
To są przede wszystkim wiersze polityczne, mówiące o tym, jak żyło się w czasach Pinocheta w Chile. Ale jest też trochę wierszy o miłości.
O.
Tak, bardzo ładnych, pięknych.
Jestem teraz w takiej fazie, że ja potrzebuję właśnie wiersza miłości.
Sobie.
Dziękuję.
Tak, bardzo, bardzo ładna. Bardzo, bardzo dobra książka. Polecam. I Posłowie Marty też jest bardzo dobre.
To jest w ogóle dla mnie skarbnica wiedzy, kiedy zabieram się do czytania czasami, kiedy jest albo przedmowa, albo posłowie, które jest rozbudowane i przeważnie pisane przez badaczy lub przez tłumaczy. To jest po prostu rzecz, która naprawdę jest mnie w stanie czasem wyprowadzić w kompletnie inne rewiry niż te, które wybierałabym jako czytelniczka. Tak. Więc zawsze z radością przyjmuję informację o tym, że taki tekst się w książce pojawia. No to właściwi finaliści i finalistki.
Zofia Bałdyga jest przede wszystkim kojarzona chyba też z tłumaczeniem, bo jest tłumaczką na język czeski i słowacki.
Ale po czesku też pisze.
Tak, i pisze też po czesku. Ale to nie jest debiut polski Zofii Bałdygi, natomiast chyba najbardziej dostrzeżona do tej pory jej książka. To zdaje się czwarta albo piąta nie jestem pewna. Książka Zofii Bałdygi. Bardzo osobista. Na pierwszy rzut oka nie łatwa. Trochę dziejąca się w samym języku, więc wymaga dosyć dużego skupienia. Bałdyga porusza takie tematy jak kobiecość, własna podmiotowość. No i to wszystko zamyka w tym koncepcie wdechu i wydechu. Zresztą tak nazywają się dwie części tej książki. Wdech i wydech, stąd też ten tytuł Nauka oddychania.
Ja Państwu jeszcze podpowiem, bo Anna Marchewka, członkini kapituły, pisze między innymi tak o tomie Nauka oddychania Zofii Bałdygi. Oddychanie na poziomie komórkowym to proces polegający na utlenieniu związków organicznych, głównie glukozy, by uwolnić w ten sposób i zmagazynować energię. Oddychanie na poziomie zewnętrznym, widocznym, wdech-wydech, to proces włączający nas we wspólnotę, chcianą czy też nie. Wymieniając się wydychanym powietrzem, przekazujemy sobie nawzajem cząstki siebie. No dla mnie to jest obietnica znowu tej kosmicznej wymiany na tym najmniejszym znanym nam poziomie i tego funkcjonowania w pewnym ciągu, czy takiej wieczności, jak niektórzy mówią, prawda? Też w obszarze i komórek, i wody. No więc może to są takie pierwsze intuicje, które wyciągnęłam sobie po tekście Ani Marchewki, ale myślę, że może mnie tam spotkać coś wyjątkowego.
Tak, tak. O czym jeszcze warto wspomnieć, też taką fascynację Zofii Bałdygi tą literaturą czeską i surrealizmem czeskim. I to się pojawia w taki nieoczywisty sposób. To nie są wiersze typowo surrealistyczne, ale pojawiają się tam takie fajne motywy. Takie, tak. Bardzo, bardzo dobrze to robi tym wierszom.
No dobrze, to pędzimy dalej.
I warto dodać, że tam jest przepięknie wydany, nawiązujący do tematyki wierszy.
To są warstwy. Ja myślę, że ci z Państwa, którzy chociaż raz mieli książkę Warstw w ręce, to wiedzą, że idziemy w kierunku świetnie wydanych książek. Po prostu.
Tak. Jerzy Jarniewicz, Trzy kobiety. No Jerzego Jarniewicza chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest druga nominacja Jerzego Jarniewicza do nagrody imienia Wisławy Szymborskiej.
Ja Państwu odeślę, jeśli Państwo chcecie posłuchać, jak Jerzy Jarniewicz mówi o poezji w ogóle jako języku wolności, to miałam przyjemność rozmowy z Jerzym Jarniewiczem, więc odsyłam na stronę Radia Kraków Kultura. Można sobie tę godzinną rozmowę bez mała posłuchać, którą spuentował Jerzy Jarniewicz, ale myśmy w ogóle nie porozmawiali o tłumaczeniach. No więc odsyłam, jeśli jesteście Państwo ciekawi.
Tak, to ja chętnie posłucham, bo ja uwielbiam podejście Jerzego Jarniewicza do poezji.
Ja mam wrażenie, że po prostu patrzyłam z takimi oczami jak pięciozłotówki i tak słuchałam.
Tak. A szkoda, że o tłumaczeniach nie porozmawialiście, bo o tym też.
Ale ja cały czas wierzę, że jeszcze przyjdzie na to czas.
No będzie w Krakowie.
Tak. Jurku.
No i właśnie, a to jest ciekawe, że znowu mamy do czynienia z tłumaczem. Z tłumaczem literatury głównie amerykańskiej. Doskonałym tłumaczem i doskonałym nie tylko pod takim względem teoretycznym, myślę, ale to, co mnie zawsze w Jurku ujmuje, to jego takie podejście emocjonalne do literatury i do tłumaczenia. No ale tutaj mamy Trzy kobiety, jego chyba najbardziej osobista i biograficzna, zbudowana na materiale biograficznym, może tak, książka. No bo nie wiemy, czy jest to historia biograficzna. Na pewno najbardziej prozatorska, jeśli można tak powiedzieć, z tych wszystkich nominowanych książek i najbardziej prozatorska w karierze Jerzego Jarniewicza. To jest po prostu opowiedziana historia z dzieciństwa głównego bohatera w formie wierszy. Te trzy tytułowe kobiety są bohaterkami głównymi tej opowieści. Rzecz dzieje się w Łodzi, w mieście, gdzie nie jest tajemnicą, Jerzy Jarniewicz się wychował w czasach PRL-u. No i dzieją się po prostu różne historie. A to, że jest to zapisane w języku poetyckim, no to tylko dodaje jakby... tym historiom dodaje jakieś tajemnice, doskonale zbudowane. Zbudowane są te wiersze.
Dobrze, to pędzimy dalej.
Tak.
Dwa za nami.
Maria Kwiecień, Outback. To jest debiut. Debiut poetycki Marii Kwiecień, bo Maria Kwiecień jest uznaną dramatopisarką. Jej sztuki są wystawiane w teatrach. Także ja takich książek nie traktuję jako debiut. To i to widać po tym, że Maria Kwiecień ma doskonały warsztat, że świetnie operuje słowem. To jest właściwie poemat, który można czytać na wyrywki, ale raczej jest to taka też zwarta całość. To jest historia też biograficzna, o czym Maria Kwiecień mówi na swoich spotkaniach. O odejściu, a właściwie już po odejściu partnera Marii Kwiecień, który zginął w Australii. Po śmierci tego partnera Maria Kwiecień ze swoją córką tego mężczyzny co roku wybiera się w miejsce do Australii na wycieczkę. I to jest zapis właśnie takiej wycieczki, takie wspomnienie tego partnera. I ten tytułowy outback tutaj można rozumieć na różne sposoby. No bo z jednej strony outback jako miejsce właśnie w Australii, miejsce zamieszkiwane przez rdzennych mieszkańców, ale też ważnym kontekstem jest tutaj ta postać córki głównej bohaterki, która jest dzieckiem autystycznym i nie porozumiewa się w języku. Po prostu nie mówi. I Maria Kwiecień opisuje tutaj próby komunikowania się z nią i trud, który wkłada w no właśnie w to, żeby zrozumieć tę córkę.
Albo przynajmniej się zbliżyć do jakiegoś właśnie, pojęcia.
Tak. Bardzo emocjonująca książka.
No ja się tak, wiesz, słucham i już boję się podejść trochę,
tak,
bo to
tak.
Czuję się ciężar jakiegoś takiego niepokoju. No właśnie. Ale do odważnych czytelników świat tak. należy, proszę państwa, także przyjdzie taki moment, że się
i polecam też sobie zobaczyć, jak Maria Kwiecień czyta. To już w ogóle jest bardzo wzruszające.
No zakładam, że z taką dawką biograficznego wsadu i przeżycia, no myślę, że musi być bardzo emocjonalnie.
Radio Kraków Kultura.
Marlena Niemiec, Skroń, wydawnictwo Convivo. Chyba nie muszę ukrywać, że według to moja faworytka to jest. Jeszcze zanim była nominowana, przeczytałam tę książkę.
Przypomnę, że Joanna jest sekretarzynią nagrody, także nie zdradza państwu tutaj szczegółów, że tak powiem.
Tak, ja nie mam głosu. Ja tylko słucham i notuję to, co mówi kapituła. I nie podpowiadam im. Ja kibicuję Marlenie Niemiec od jej debiutu, który wydała w Biurze Literackim. To był tom Cierpkie. I on już był bardzo dobry. Natomiast było widać, że to jest wtedy właśnie młoda poetka i że coś z tego
będzie.
No i tutaj widać, jak bardzo ta fraza się rozszerzyła, jak jej wyobraźnia się rozszerzyła. Nie wiem, na ile to było związane z tym, że w Biurze Literackim te debiuty są bardzo poddawane takiej dużej redakcji i one są pod opieką właśnie redaktora, a na ile rzeczywiście to po prostu musiał minąć czas, żeby Marlena Niemiec się rozkręciła. To jest poezja taka, jak ja sobie myślę o poezji, po co jest, to właśnie myślę sobie o takich wierszach, że są do opisu rzeczy, których nie da się wyrazić innym językiem. I to jest też o tyle trudne, że po prostu trudno powiedzieć, o czym są te wiersze. Bo one są o emocjach i odczuciach i afektach.
Wiesz, może przez to będą autonomiczne dla osoby, która po prostu będzie je czytać.
Tak.
I zobaczymy, jaki zbiór z tego wyrośnie. No tak jak Agnieszka Wolny-Hamkało mówi, przecież po każdym czytaniu rodzą się nowe książki w głowach tych, którzy czytali. Więc być może tutaj będzie ten naddatek i zapisanie poza.
Tak. Bardzo polecam.
No to proszę szukać tej swojej drogi w takim razie przez tę książkę.
I Agata Puwalska, Alice Ubbo.
Myślę, że dobrze znana też Państwu
tak
postać
wydaje,
w ogóle
tak,
środowiska tak, literackiego.
Tak, bo Agata też pisze o poezji, prowadzi dużo spotkań w Krakowie, zresztą nie tylko w Krakowie. W zeszłym roku była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. No, Agata jest... to nie jest łatwa książka, to od razu
ja
mówię.
Mam wrażenie, że ty tak za każdym razem mówisz, wiesz o
ale
tym,
nie,
że to
jest...
musimy powściągać Joannę, bo państwo nie będziecie chcieli po prostu się mierzyć w tym strasznym świecie. Czasami szukamy wytchnienia. Wytchnienie też można znaleźć w trudnych tematach.
Tak, będę ogromną przyjemność sprawia.
Po prostu będę łagodzić twoje wypowiedzi, wiesz Joanna, jak to jest, słuchaj.
No dobrze, może trochę przesadzam, ale...
Ja też trochę żartuję.
Tak, ale nie, bo jak już się przełamie ten opór, który poezja czasami stawia, rzeczywiście to jest straszna przyjemność. To jest książka, która głównie dzieje się w języku i jest o języku. Która jest zbudowana na takiej wrażliwości i takiej wyobraźni językowej, która nie do końca przystaje do tego, z czym na co dzień mamy do czynienia. Jakby to jest typowo tak świat literacki,
Ale to
wykreowany.
To jest świat Agaty, to jest świat słowa, to jest...
Tak, świat słowa,
zobaczyć,
tak bym powiedziała.
Czy to
tak,
jest, tak. No właśnie...
Jak... Wykreowany na potrzeby tej książki.
Dzieje się dużo w znakach.
Tak, tam się bardzo dużo dzieje już na samej stronie.
Czyli tutaj jeszcze język wizualny nas
tak,
będzie
tak,
prowadzić.
Tak, to też
trochę
jest ważne.
Tak,
i to, że Agata oddaje też trochę czytelnikowi możliwość przeczytania sobie tego wiersza, bo jeśli mamy tam na rozkładówce wiersze, to tak naprawdę do końca nie wiemy, jak my mamy je przeczytać. Czy najpierw przeczytać tą pierwszą stronę?
Czy może możemy się poprzerzucać?
I trochę o tym ta książka jest właśnie, o wolności słowa i wolności wyboru. Tak.
Ja lubię zabawy. Nigdy nie wiem, gdzie one mnie zaprowadzą. Mamy piątkę, która jest na tak zwanej krótkiej liście. To właśnie z nich zostanie wyłoniona zwyciężczyni lub zwycięzca. No jak zawsze będziemy w emocjach. Do kiedy będziemy w emocjach? Kiedy się okaże, kto zgarnie grubą kasę i statuetkę?
Do 29 czerwca. Teoretycznie gala zaczyna się o godzinie 19, ale chwilkę to potrwa. Jeszcze potrzymamy wszystkich obecnych w napięciu. Będziemy się karmić tym oczekiwaniem i pewnie koło godziny 20 będziemy wszyscy wiedzieć. 29 czerwca w poniedziałek. Gala odbywa się w Teatrze Bagatela, jak w roku ubiegłym. No i oczywiście towarzyszyć będzie temu też oprawa muzyczna. Jak co roku będzie czytanie tomów poetyckich na żywo przez aktora bądź aktorkę. Jeszcze nie zdradzamy, kto to będzie.
Zawsze znakomite nazwisko.
Zawsze znakomite nazwisko. W zeszłym roku to był...
Powiedzcie. No przyszliście do nas. Powiedzcie.
Muzykę będzie robił Olo Walicki. A czytać będzie Katarzyna Warnkę.
Także będzie to okazja do spotkania nie tylko z poezją, ale także ze światem aktorskim.
No i zapraszamy na spotkanie z nominowanymi dzień wcześniej, w 28 czerwca.
Tradycyjnie w trakcie Festiwalu Miłosza, tak. I Asia pewnie powie więcej szczegółów, bo jest to bardzo mocno zaangażowana, ale...
Ja myślę, że my się jeszcze spotkamy a propos wspólnych działań w przestrzeni Festiwalu Miłosza, bo jest trochę niespodzianek, o których już troszkę spiskujemy, to państwu zdradzimy z Joanną, że troszkę spiskujemy, żeby państwu opowiedzieć szerzej o tym, jak instytucje mogą łączyć siły, żeby szukać też nowych sposobów na opowiadanie o poezji, bo to nie zawsze jest opowieść słowem, więc wydaje mi się, że jeszcze się spotkamy, żeby państwu opowiedzieć o tym, co będzie się działo w tej materii.
Tak, bo w tym roku Fundacja Wiesławy Szymborskiej jest bardzo mocno zaangażowana w działania Festiwalu Miłosza i wydarzeń towarzyszących. No i oczywiście dzień po gali zapraszamy na spotkanie z laureatem bądź laureatką i laureatką za książkę tłumaczoną.
To dzień wcześniej.
Dzień wcześniej, przepraszam. Tak.
Z Raulem Zuritą, który
przyjeżdża do Krakowa. Czyli krótko podsumowując, 28 niedziela, spotkanie z nominowanymi, spotkanie z laureatami za tłumaczenie, potem gala, świat poezji i świat aktorski, muzyczny, a dzień później, czyli wtorek 30, spotkanie z laureatem bądź laureatką Nagrody Wiesławy Szymborskiej.
I z byłymi nominowanymi jeszcze mogę zdradzić, też będzie spotkanie. Byłymi laureatami, przepraszam.
No to teraz proszę czerpać, robić sobie zapisy w kalendarzu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest zawsze mnogość i wybór, ale wydaje mi się, że bardzo cenna rzecz, która tutaj padła, ona padła z ust Joanny w kontekście tego, w jaki sposób dyskusje o słowie, dyskusje o literaturze mogą zmieniać nawet wydawałoby się bardzo stabilne, tęgie głowy i umysły. Tak nam jest potrzebna czasami pewna wskazówka i wyrzucenie z takich szczelin, w które weszliśmy, więc ja państwu polecam uczestnictwo w tych spotkaniach, żeby sobie trochę czasem pomóc, a czasem się zaskoczyć, bo jednak wymiana energii i myśli no, pozwala na to, żebyśmy otwierali kolejne i kolejne drzwi, czego bym sobie bardzo w doświadczeniu czytelniczym życzyła i czego państwu życzę. Rozumiem, że wszystko znajdziemy na stronie internetowej.
Tak, przy okazji nominacji do Nagrody imienia Wiesławy Szymborskiej na początku maja wystartowaliśmy z nową stroną internetową. Jest to niesamowita przygoda, nie tylko techniczna, wizualna, bo przecież świat się tak szybko zmienia, że strony trzeba dostosowywać do technikaliów, ale to może odłóżmy na bok. Najważniejsze jest to, że karmimy tę stronę, także ona jeszcze ewoluuje, ale karmimy tę stronę archiwalnymi treściami, bo chcemy zadbać o to, żeby laureaci, nominowani, jury, kapituła z poprzednich lat była zauważalna, żeby to nie było tak, że mija 14 edycja, już myślimy tylko o 15. Także na tej stronie archiwalne zdjęcia, archiwalne galerie, nagrania z ubiegłych lat. No ostatnio dokopywałem się do pierwszych edycji gdzieś na dyskach twardych, także jeżeli ktoś chce trochę powspominać, może jeszcze nie wszystko jest, ale aktualne edycje są także w bardzo ładnej, estetycznej formie. Zapraszamy do poczytania także o tegorocznych nominacjach, laureatach i do zapoznawania się z historią nagrody.
Tak, znajdziecie państwo wszystkie informacje. Social media zarówno Fundacji Wisławy Szymborskiej, jak i nagrody też funkcjonują. W związku z tym zawsze w jakiejś bezpiecznej i wygodnej dla państwa przestrzeni można sobie te informacje zlokalizować. No to co, do 29, a w zasadzie do 28. Joanna Bociąg, sekretarzyni nagrody, ale tu mogłabym długo wymieniać jeszcze wszystkie funkcje Joanny, więc się powściągnę przy okazji tematu naszego spotkania. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Kuba Krasny, który karmi, wprowadza i komunikuje się z państwem we wspomnianych mediach i zajmuje się tym, żeby nagroda była widoczna. Przede wszystkim osoby, które piszą, twórcy i twórczynie byli widoczni. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Do zobaczenia.
Radio Kraków Kultura.